Arsenał Kultury.
Oto dziś dzień krwi i chwały, oby dniem wskrzeszenia był. W tęczę Franków orzeł biały, patrząc lot swój w niebo wzbił. Słońcem lipca podniecany, wola do nas górnych stron. Powstań, Polsko, krusz kajdany, dziś swój tryumf albo zgon. Hej, kto Polak na magnety, żyj swobodą Polsko żyj. Tak hasłem cnej podnięty, kocha nasza Bogą drzwi. Brzmijcie bębny, ryczcie działa, dalej dzieci w gęsty szyk. Wiedzie główce wolność chwała, tryumf błyska w oszczu pik. Leć nasz orle w górnym pędzie, sławie Polsce światu służ. Kto przeżyje, wolnym będzie, kto umiera, wolnym już.
Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Gorgolewska, witam w Arsenale Kultury. 27 listopada zostały sprowadzone do Polski z cmentarza we Francji, a później pochowane uroczyście na Powązkach w ramach oficjalnego pogrzebu państwowego doczesne szczątki jednego z najbłyskotliwszych umysłów i największych charakterów, jakie posiadała Polska, Maurycego Mochnackiego, działacza niepodległościowego i powstańca listopadowego. Rozmawiam z krewną Maurycego Mochnackiego, opiekunką Archiwum Mochnackich, Martą Ławacz. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Zapytam od razu o stopień pokrewieństwa z Maurycym Mochnackim.
To jest piąte pokolenie w linii bocznej, tak to się nazywa. Ja jestem potomkiem brata Maurycego, Tymoleona. To był najmłodszy z całego rodzeństwa.
Maurycy Mochnacki był publicystą politycznym, żołnierzem. Mówi się o Maurycym Mochnackim jako o pierwszym historyku zmagań politycznych i zbrojnych Polaków z lat 1830-1831. Maurycy Mochnacki żył w latach 1803-1834. Żył 31 lat.
Maurycy Mochnacki rzeczywiście żył krótko, ale żył niezwykle intensywnie, to warto podkreślić. I nim został konspiratorem albo w trakcie, gdy był konspiratorem, był przede wszystkim, poza tym, że był studentem do pewnego momentu, był dziennikarzem. Był dziennikarzem, publicystą, pisał fantastyczne recenzje, co on jeszcze robił. Grywał na pianinie i fortepianie, również z Chopinem, snuł się po kawiarniach, prowadził różne dysputy, także był bardzo, bardzo aktywnym człowiekiem. Napisał takie dzieło o literaturze polskiej, bardzo fajne, tuż przed powstaniem je skończył. No a już na emigracji nie dokończył Powstania Narodu Polskiego, ale to się zdaje się skończyło na jednym tylko tomie.
Maurycy Mochnacki próbował też swoich sił jako taki publicysta, współpracował z Dziennikiem Warszawskim, później współtworzył Gazetę Polską i Kurier Polski. Tam miejsca za długo nie zagrzał, ale publikował dużo i faktycznie pod koniec lat 20. XIX wieku jego nazwisko już stało się mocno rozpoznawalne w kręgach niepodległościowych. Też publikował takie teksty, które były nielegalnie rozprowadzane w odpisach, czyli taka prasa podziemna pod tytułem Głos obywatela z ziemi zebranej. No, główną tezą tych pism było przekonanie o wyższości kultury polskiej nad rosyjską i to kultury takiej pojętej szerzej. Ale to, co mnie szczególnie tutaj zainteresowało i co wydaje mi się też takie bardzo nowatorskie, jak na tamte czasy, a równocześnie bardzo współczesne obecnie, to jest ten wyraz jego fascynacji takim duchem kościuszkowskim, duchem kościuszkowskiej równości społecznej, w której on widział taką jedyną szansę na wywalczenie niepodległości. No, można powiedzieć, że był w tym takim radykalnym demokratą. On pisał coś takiego, że chłop i szlachcic, dwa główne pierwiastki Polski, stanowią jedną całość. Kto chce zniszczyć tę całość i ich interesy skłócić, by walczyli przeciw sobie, nie skupiając się na walce z wrogiem zewnętrznym, ten da przysługę Rosji. No wydaje się, że tekst właściwie prawie że wzięty z współczesnej publicystyki.
Tak, bo Maurycy rzeczywiście jest bardzo współczesny. Natomiast ja chcę powiedzieć, że ten rys kościuszkowski się wziął, myślę, stąd, że ojciec Maurycego, Bazylii brał udział w powstaniu kościuszkowskim, brał udział w bitwie pod Maciejowicami i to w dodatku z tej bitwy wrócił w stroju właśnie takim chłopskim. Więc myślę, że to stąd to te wpływy rodziny i wychowanie było jakimś tam zarzewiem tego, o czym w jaki sposób Maurycy myślał.
Umiejętność opisywania rzeczywistości, diagnozowania tej rzeczywistości, też w jakiś sposób prorokowania albo dawania tych dobrych rad jest nieodłącznym elementem twórczości tego, co pozostało po Maurycym Mochnackim. A skoro mówimy o tym, co pozostało po Maurycym Mochnackim, no to pani Marta Ławacz jest idealnym tutaj źródłem informacji, jako ta osoba, która przechowuje archiwum Mochnackich i dzięki której też ukażą się jego listy. Te listy Maurycego Mochnackiego, ja tylko powiem, ukażą już się w przyszłym roku, a ostatni raz ukazały się w Poznaniu. To też jest dosyć istotna informacja. W 1863 roku ostatni raz były publikowane. Pani Marto, co jest w archiwum Mochnackich, tak? Co zachowało się z pamiątek po Maurycym Mochnackim i jak wyglądają te listy Maurycego Mochnackiego, które będą opublikowane?
Może zacznę od końca. Opublikowane będą dokładnie te same listy, które były opublikowane pod koniec XIX wieku. One wtedy się ukazały nakładem pana Żupańskiego, oczywiście w Poznaniu. Redagowała je między innymi matka Maurycego i Kamila, Maria Spągowskich-Mochnacka. To są listy Maurycego, to są listy Kamila i też Michała Podczaszyńskiego, bo on był takim ich nieodłącznym przyjacielem. To był niemal czwarty brat, który też tutaj w Warszawie z nim pomieszkiwał trochę. Są też listy różne okolicznościowe, listy związane już z przykrymi wypadkami, takimi jak śmierć naszych bohaterów. Listy gospodyni domowej, listy mera po śmierci Kamila, listy różnych oficerów i są fantastyczne, moim zdaniem fantastyczne, przypisy matki Maurycego, która nam tam różne tajemnice wyjawia i dopisuje swoją historię, dopisuje też wcześniejsze jakieś fragmenty z życia Kamila i Maurycego od dzieciństwa. Na pewno będą nowe przypisy i nowa redakcja i też to wydanie będzie pozbawione na pewno jakichś wpływów, ingerencji tych osób, które to redagowały wcześniej, czyli głównie matki. Część tych listów, które mamy, to są listy, które właśnie były już wydane w tej publikacji. Potem te listy zostały jakoś rozdzielone i one się pojawiły w kolekcji takiego kolekcjonera krakowskiego, Cypriana Walewskiego, który potem to oddał Krakowskiej Akademii Umiejętności w spadku. I do tej pory te listy tam są, natomiast kilka listów zostało w domu, te najważniejsze dla rodziny, nie chciała się ich pozbywać.
Wznowienie listów Mochnackiego będzie przygotowywane przez profesora Mirosława Strzyżewskiego, a ja już korzystam z okazji, że mam tutaj panią w Arsenale Kultury i tak podpytam, jakie to uczucie, jak się trzyma w ręce taki list, który ma ponad 100 lat i należał do Maurycego Mochnackiego.
Rzeczywiście mamy to szczęście, że część takich pamiątek rodzinnych się zachowała, bo ta część rodziny mieszkała w Krakowie i podczas okupacji nic złego się z tym archiwum nie stało, więc mamy tą niesamowitą w Polsce niesamowitą możliwość zapoznawania się z naszymi przodkami, poznawania ich w sposób taki bezpośredni. Nie tylko Maurycego, ale na przykład no, moją prababkę, jej tatę. No, ich wszystkich jakoś tam możemy troszeczkę poznać, przeglądając sobie ich dokumenty i sobie ich czytając.
Ja myślę, że oczywiście ten dorobek Maurycego Mochnackiego jest dla nas bardzo ważny, ale tu też jest dosyć istotny wątek chyba poruszony, mianowicie tej skrupulatności, tej cechy Polaków, takiej skrupulatności przechowywania pamiątek po swoich bliskich. I my to mamy, nawet jeśli nasi krewni, nasi potomkowie nie byli tak wybitni, znaczący jak Maurycy Mochnacki, rzeczywiście to przechowywanie pamięci to mamy chyba gdzieś zakodowane i to też wynikało z tego, że przecież Polski przez lata nie było i ona tylko i wyłącznie mogła w tych zachowanych jakichś dokumentach, rodzinnych pamiątkach przetrwać i ta nasza tożsamość mogła w ten sposób zachować swoją polskość, mimo tego, że Polski nie było. O Mochnackim mówi się jako o twórcy teorii narodu politycznego Polaków i to też jest interesujące, bo pokolenie Mochnackiego, ono już nie doświadczyło osobiście bycia obywatelem Rzeczpospolitej. Pokolenie doby upadku Rzeczpospolitej miało tę własną pamięć, a pokolenie Mochnackiego już nie. Ale cały czas to pokolenie czuło się Polakami i fantastycznie, bardzo precyzyjnie tę cechę narodu właśnie Mochnacki opisał. To taki mały rys historyczny, że ówczesna Europa nie była Europą narodów, ale taką Europą monarchów i właściwie taki wyjątek stanowił naród polski, bo to był taki byt polityczny bez własnego państwa, wspólnota obywateli nieistniejącej Rzeczpospolitej. I Mochnacki to właśnie opisał w ten sposób, że naród istnieje, gdy uzna się w jestestwie swoim. Czyli to można uznać za taki początek rzeczywiście takiego naszego tworzenia się narodu, mimo tego, że politycznego państwa nie było.
Tak, Maurycy słusznie zauważył, że można nie posiadać państwa, że można nie posiadać granic, a jednak być jednością, jednym tworem, myśleć podobnie, mieć jakieś podstawowe społeczne instytucje, różne obyczaje, mieć wspólną sferę ducha, czyli różne wyobrażenia i pojęcia. To jest pierwsze pokolenie, które urodziło się już pod zaborami, ale przecież no, oni mieli kontakt z rodzicami, którzy doskonale pamiętali tą Polskę wolną, tą Polskę, która się biła o tą wolność. Tak jak już mówiłam, ojciec Maurycego brał udział w powstaniu kościuszkowskim. Myślę, że nie tylko on, bo on ma wśród swoich przodków różnych wojskowych. Więc oni wszyscy brali udział w tej wielkiej wojnie, która się wtedy odbywała po różnych stronach, taka jest prawda. Ale to się niosło, no przecież były rozmowy rodzinne, tak samo jak my znaliśmy powstańców warszawskich i ten duch jakoś z nami tutaj przebywał, duch powstania, więc...
Czyli rola tych pamiątek, rola rodziny, rola tego przechowywania rodzinnego archiwum jest bardzo istotna. Tu mamy kolejny dowód na to, że można wychować patriotę nawet bez państwa, którego miałby być patriotą właściwie.
No tak, oczywiście. Starczy po prostu to ziarno zasiać i pilnować, żeby ono tam wykiełkowało.
Jak mówimy o Maurycym Mochnackim, to wydaje mi się, że też warto przytaczać jego słowa, dlatego że to jest najlepszy dowód na to, jak bardzo aktualna to jest myśl i jaki rzeczywiście on był wizjonerski i niezwykle przenikliwy w swoich obserwacjach. I to chyba też taki dowód na tę tezę, na to powiedzenie, które wszyscy znamy, że historia kołem się toczy. Na nagrobku wystawionym w Auxerre właśnie widnieje wyryty po łacinie napis, ułożony przez samego Adama Mickiewicza i spisany przez niego, który o Mochnackim tak głosi: obywatel polski, wróg Moskwy. A dlaczego też o tym mówię, oprócz oczywiście doniosłości i samej sytuacji, że Adam Mickiewicz taką maksymę ułożył na nagrobek Mochnackiego. Niesamowicie wnikliwie Mochnacki diagnozuje, opisuje w ogóle charakter Rosji, charakter Moskwy. Takie jego słowa: car północy tak panuje u siebie, jakby już jutro nie miał panować. a jego źle celowo opłacani czynownicy kradną, kraść muszą, bez tego bowiem wszystko by się natychmiast rozprzęgło. No to jest taki obraz trochę Rosji, który też znamy, powiedzmy, współcześnie albo z jakiejś niedalekiej przeszłości komunistycznej. I też opisy Mochnackiego na temat tego, jak Rosjanie rusyfikowali Warszawę pod względem architektonicznym, dokładnie takie przywołuje skojarzenia, jakbyśmy czytali opisy Pałacu Kultury. Mochnacki pisze, że Moskale nie bez przyczyny zwykli w każdym zabranym kraju jak najspieszniej przystrajać stolicę. Przez to chcą oni dać poznać, że łupu nigdy nie ustąpią. Zachody koło upiększenia Warszawy były wielkie, azjatyckie, gmachy, kulawe, pokrzywione, podparte opasłymi słupami na kształt dud w organach. Kto, jeśli nie sami Polacy, przepłacał te dziwotwory gustu moskiewskiego? I tutaj nie chodzi też o estetykę, powiedzmy, architektoniczną, ale rzeczywiście o taki moskiewski, rosyjski sposób na dominację taką kulturową, architektoniczną w podbitych krajach.
No tak, to jest rozumienie siły symboli, rozumienie siły tego, na co patrzymy. Jesteśmy wzrokowcami, Rosjanie to doskonale rozumieją, a my no niestety nie zawsze dbamy o nasze otoczenie i o to, jak ono wygląda. Nie zawsze w ogóle zastanawiamy się nad tym, jak te symbole są ważne.
Ale co ciekawe, też Mochnacki takie zdanie ukuł, że z dwoma carami rzecz byłaby prostsza niż z jednym w czasie, kiedy Polska była pod zaborami, co doskonale świadczy o tym, że on był ogromnym realistą. On doskonale wiedział, że taka sytuacja dwóch carów to byłaby doskonała sytuacja dla Polski, bo każdy spór wewnętrzny w państwie, który okupuje inne państwo, no jest korzystny dla tego państwa okupowanego.
Tak, on był romantykiem, ale był też realistą i jego celem była wolna Polska, a sposób, w jaki to się osiągnie, no, był zależny od realiów. Tu w Polsce on był rzeczywiście rewolucjonistą i chciał się bić i wydaje mi się, wielu historyków twierdzi, że to miało szansę. Natomiast za granicą już zupełnie zmienił swój tok myślenia, zobaczył, co tam się dzieje. On zresztą fantastycznie opisywał nas jako naród, nasze różne przywary. Wcale nam tam tak nie kadził, nie złocił nas, tylko wręcz przeciwnie, pokazywał nam, w czym jesteśmy bardzo dobrze, w jakich kłótniach się znajdujemy. Te wszystkie przywary nam wytykał.
Wielkim realistą był Maurycy Mochnacki i chyba nie przejmował się za bardzo opinią współczesnych i mimo tego romantycznego serca nie poddawał się temu uczuciu zupełnie jakoś w szaleńczy sposób, tylko rzeczywiście ta głowa u niego pracowała mocno. On po upadku powstania listopadowego, jak większość powstańców, jak większość Polaków, zasilił szeregi wielkiej emigracji. Tam na emigracji we Francji ukazywały się jego artykuły i tam właśnie opublikował swoje najważniejsze dzieło, Powstanie Narodu Polskiego w roku 1830-1831. Wydano je w Paryżu w 1834 roku, ale to dzieło spotkało się od początku też z pewnymi zarzutami. Mochnacki, zdaje się, poruszył dosyć taką czułą strunę naszą polską, czyli taką romantyczną naszą świadomość, ale on bardzo wnikliwie tutaj opisuje i przyczynę klęsk powstania w jakimś sensie i potem, co się z tą pamięcią historyczną o powstaniach działo dalej, że właściwie działo się bardzo mało. Mochnacki pisał tak, że dotąd historia powstań naszych z powodów naturalnych niemal zupełnie była zaniedbana. Znakomite czyny, wielkie poświęcenie wespół z wielkimi błędami rządów i występkami osób głucho przemijały i tym sposobem synowie nie mogli znać dobrze spraw ojców swoich. Przyszedłszy do lat męskich, porywali, jak oni, za oręż dla uwolnienia ojczyzny, nie korzystając jednak z ich doświadczenia, nieszczęść i omamień, pisał Mochnacki.
No tak, Maurycy mówił, że należy znać historię, żeby można było budować przyszłość. On był rzeczywiście realistą i już na samym początku powstania on bardzo szybko się zorientował, że wybrane przez powstańców autorytety, które miały tutaj zawiadować wszystkim, nie spełniają ich oczekiwań, że przeciwieństwie do tych młodych ludzi, to są takie elity zachowawcze, którym dobrze było tam, gdzie byli, wcale nie chcieli brać udziału w powstaniu. Zostali do tego niemal zmuszeni. I on dążył do zmiany tego rządu. Został przekonany przez Wybickiego, żeby tego jednak nie robił, ale miał jakieś takie płomienne przemowy, też pisma, w których to opisywał. Więc on od początku był realistą, doskonale wiedział, co się dzieje, obserwował i reagował na to. Natomiast no niestety reszta osób, które brały udział w powstaniu, nie bardzo się tym orientowała. Wszyscy zawierzyli tym starszym panom, którzy już mieli za sobą i rozbiory, i też kampanię napoleońską, i byli już zmęczeni po prostu życiem i chcieli żyć w spokoju.
To, co też jest dla mnie bardzo istotne, co odnalazłam w pismach Maurycego Mochnackiego, to, że on znalazł taki sposób na to, gdzie, kiedy Polacy, nawet kiedy nie posiadają własnego państwa, czy są w jakiejś sytuacji bycia państwem zdominowanym, mogą szukać swojej siły, że ta siła w nas jest. Sam Mochnacki nie był przeciwnikiem insurekcji, no brał w niej w ogóle czynny udział, ale on rzeczywiście patrzył szerzej i zalecał, tu to bliskie jest mojemu wielkopolskiemu sercu, zalecał odpowiednie przygotowanie do walki, rozeznanie takiej ogólnoeuropejskiej sytuacji geopolitycznej i zwracał uwagę na to, żeby Polacy nie kłócili się, nie poddawali się takim sporom ideologicznym, które ich dzielą. I na co zwracał szczególną uwagę i za co mu szczególnie jestem wdzięczna, to, że cały czas kładł nacisk, że należy budować własną kulturę. Uważał, że tylko ona jest w stanie podtrzymać narodowego ducha i pokonać marazm życia pod zaborami. Tak wtedy uważał. No ale to jest taka uwaga, to jest taka, wydaje się, refleksja, która cały czas powinna nam przyświecać. To znaczenie kultury w życiu Maurycego Mochnackiego, to jak jego rodzina funkcjonowała, czy to było takie odczuwalne?
Myślę, że tak. No, Maurycy przecież zaczyna od pisania różnych recenzji. On zachwycał się Chopinem, on zachwycał się literaturą, pisał na potęgę. W domu otrzymał bardzo dobre wykształcenie, wyszedł z domu z fantastycznym niemieckim. Mało kto wie, że on był tłumaczem niemieckiego. Znał świetnie łacinę, znał francuski, więc miał te podstawy. Był bardzo oczytany. Jego matka wspomina, że w pewnym momencie mu się już w ogóle nie chciało na dwór wychodzić, bo siedział w książkach. Tak go to wszystko wciągnęło. Mając te podstawy, wysnuł słuszną tezę, że kultura jest nośnikiem narodu i że my, Polacy, powinniśmy trzymać się tej kultury, rozwijać ją, wpajać kolejnym pokoleniom, żebyśmy po prostu przetrwali, bo tylko to będzie naszym takim przetrwalnikiem. Musimy budować naszą właściwą nam sobie kulturę i to, że nie mamy granic, że nie mamy państwa, wcale nie oznacza, że nas nie mamy. Jesteśmy i wyrażamy się właśnie w tej kulturze, a kultura i literatura to według niego nie tylko pisma, powieści, ale również zapisane różne historie.
Sprowadzenie szczątków Maurycego Mochnackiego pod takim względem symbolicznym, znaczeniowym w ogóle dla budowania cały czas naszego poczucia jakiejś wspólnoty narodowej, naszej tożsamości narodowej. Jakie to ma znaczenie?
Początkowo ja się w ogóle zastanawiałam, czy to ma sens w pierwszym momencie, żeby po tylu latach Maurycy tutaj wracał, żeby go szukać i żeby organizować tutaj jego powtórny pochówek, ale przekonałam się szybko, że no właśnie, że to ma wymiar symboliczny, że państwo polskie symbolicznie wraca też do tych ideałów pierwszej Rzeczpospolitej, chociaż Maurycy już był pod rozbiorami, wtedy funkcjonował, ale państwo polskie upomina się o osoby ważne dla niego. Tak samo jak na przykład jak Stany Zjednoczone Ameryki, oni mają przecież taką strategię, że oni zawsze wracają po swoich. My też wracamy po swoich. Może rzeczywiście 200 lat to się może wydawać, że to jest strasznie dawno i kto by o tym pamiętał, no ale to jest ten symbol. A w kontekście tego, co Maurycy pisał, że on nie wrócić do państwa zniewolonego, to jest taki podwójny symbol, bo to właśnie państwo się upomniało o niego i go tutaj ściągnęło.
I tak jak jestem całym sercem za odbudową Pałacu Saskiego, bo uważam, że dzięki temu możemy uczyć nasze dzieci i w ogóle cały naród naszej historii, dumy z naszej historii polskiej. Tak samo takie postacie jak Maurycy Mochnacki, fantastycznie, że już powiem takim popularnym językiem, fantastycznie, że wracają takie postaci do nas, do Polski, na ojczystej ziemi, żeby spocząć i żeby teraz móc w pełni jego dorobek dalej jakoś popularyzować. Ale ja na koniec już naszej audycji chciałam tylko przeczytać fragment, bardzo dla mnie budujący, fragment z Powstania Narodu Polskiego w roku 1830 i 1831 roku, tej książki najważniejszego dzieła Maurycego Mochnackiego. Maurycy Mochnacki pisze tak. To, co się dzieje w Polsce od chwili, jak ziemię naszą źli sąsiedzi rozerwali pomiędzy siebie, pokazuje dostatecznie, że w nas jest pewna siła, którą trzeba nazwać siłą dźwigania się z każdego upadku. U nas tylko wykształciło się i upowszechniło nieznane innym ludom życie po śmierci politycznej. Oczywiście nie życzymy Polsce śmierci politycznej, ale rzeczywiście jest chyba w nas Polakach pewna wyjątkowość i Maurycy Mochnacki i przykładem swojego życia i tym, co po sobie zostawił, może nas w tym wszystkim umacniać. I tym budującym cytatem kończymy dzisiejszy Arsenał Kultury, którego gościem była pani Marta Ławacz, krewna Maurycego Mochnackiego, dzięki której w przyszłym roku będziemy mogli cieszyć się listami Maurycego Mochnackiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Do widzenia.
Arsenał Kultury.